czwarty rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian. Czwarty rozdział. A więc w naszych piątkowych wieczorach rozważamy, studiujemy pierwszy list Pawła do Koryntian. Znamy już historię powstania zboru w Koryncie. Wiemy, kiedy mniej więcej apostoł Paweł udał się do Koryntu, aby zbór założyć. Poznaliśmy na początku naszego studium podłoże korynckiej ziemi. Mówiliśmy o tym, jaki to był kraj, z jakimi problemami musiał się zmierzyć apostoł Paweł, gdy zaczął głosić Ewangelię w tym kraju, w Koryncie, w tym mieście. Poznaliśmy także filozofię jakby życia Koryntian. Koryntianie w korzeniach greckich zakorzenieni bardzo parali się filozofią i mądrością ludzką. Ale także, mimo że to byli ludzie mądrzy, mieli wykształcenie i także zajmowali się różnego rodzaju biznesem w tamtych czasach, byli to ludzie, którzy mieli niesamowity problem z moralnością, a więc Korynt był takim miastem pogrążonym w niemoralności. I nie było tam łatwo apostołowi Pawłowi rozpocząć pracę Kościoła. Głosił upamiętanie. Mówiliśmy o tym, że głównym jego przesłaniem, tym mottem, które zwiastował, było poselstwo krzyża i moc krzyża. O tym rozważaliśmy w pierwszym i drugim rozdziale. O tym mówiliśmy w pierwszym i drugim rozdziale. O mocy krzyża, o mocy płynącej z krzyża, o życiu, które człowiek może otrzymać dzięki wydarzeniom na krzyżu. Mówiliśmy także później, jak Paweł przeżywał bardzo sytuację, która powstała w zborze koryńskim, kiedy ludzie, kierując się filozofią człowieka, mądrością ludzką, zaczęli sobie jakby upodabniać, powoływać swoich idoli chrześcijańskich, Apollosa. Niektórzy uważali za swojego jakby lidera w tym jednym zborze. Inny był Kefas. Inni znowu zlebiali Pawłowi i mówili: Paweł jest naszym liderem. A jeszcze inni mówią: niepotrzebny nam żaden człowiek, my jesteśmy Chrystusowi, my sobie sami poradzimy. A więc powstał pewien zamęt, rozłam. Zaczęła się burzyć ta struktura monolitu, jakim powinien być Kościół, bo wtedy jest mocny, gdy jest jedno, gdy jest scalony, gdy stoi razem, gdy służy Bogu w jednomyślności, wtedy jest silny i mocny i diabeł nie ma mocy, aby taki Kościół rozbić. Natomiast kiedy ludzie zaczynają doprowadzać do podziałów, do rozłamów, wtedy diabeł zaczyna sobie szukać tych szczelin, które coraz bardziej rozszerza, aż następuje pęknięcie i następuje rozbicie. I dziś czytamy rozdział czwarty. I ten rozdział czwarty także ma pewne przesłania, nie jedno przesłanie, ale kilka przesłań w swoim tekście. I chciałbym znów czwarty rozdział podzielić na te przesłania, które są ukryte w tym tekście. A więc pierwsze przesłanie ukryte jest w wierszach od pierwszego do piątego. Przeczytajmy ten fragment. I oto apostoł Paweł w tym fragmencie listu pisze tak. Tak niech każdy myśli o nas jak o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę, albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serca, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Apostoł Paweł w tym fragmencie tłumaczy się. Dlaczego się apostoł Paweł tłumaczy? Dlatego, że Koryntianie nie potraktowali go zbyt dobrze. Mówiliśmy już o tym na poprzedniej lekcji. Apostoł Paweł był bardzo krytykowany w zborze, który założył. Apostoł Paweł nie był zbyt lubianym. Paweł mówił radykalnie, stanowczo, napominał, ale zarazem okazywał miłosierdzie. Miłował zbór w Koryncie. To nie podobało się niektórym ludziom i zaczęli go osądzać, zaczęli wydawać sąd na apostoła Pawła. I apostoł Paweł przedstawia się zborowi po raz kolejny i powiada do zboru: chcę, abyście mnie traktowali jako sługę Chrystusowego. Mówi wprawdzie: chcę, abyście nas traktowali jako sługi Chrystusowe. Prawdopodobnie, i tak myślę, wynika to także z kontekstu całego tego rozdziału, czy tego miejsca listu do Koryntian, że Paweł mówi o sobie i o Apollosie. A więc oni we dwóch jakby zwracają się do zboru w Koryncie i mówią tak: niech każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Szafarze tajemnic Bożych. Szafarz to jest ktoś, kto zarządza w tym fragmencie, chodzi o służbę, zarządza swoją służbą, szafuje swoją służbą, a więc jest odpowiedzialny za swoje powołanie. Apostoł Paweł mówi: chcę, abyście uznawali nas nie inaczej jak sługi Chrystusowe. A więc każdy, kto jest powołany w Królestwie Bożym, ja, ktokolwiek z nas, kogo Bóg powołuje, jesteśmy powołani po to, by służyć, nie po to, by mieć władzę, by rządzić, by mieć swoje, jakby swój autorytet, z którego występuje, aby nad ludźmi panować. Każdy, kto jest powołany w Kościele, jest powołany do tego, by służyć. By służyć, by się poświęcać, by dać siebie wszystko. I apostoł Paweł powiada: my jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. My chcemy wam te tajemnice Boże przedstawiać i nieść. I tu jest ważna wskazówka, że Kościół potrzebuje sługi pańskie, potrzebuje przełożonych, potrzebuje pasterzy, potrzebuje liderów, którzy co robią? Którzy przynoszą, objawiają, nauczają o tajemnicach Bożych. Przygotowują Kościół do dzieła posługiwania. Dlatego ciąży na nas niesamowita odpowiedzialność. I apostoł Paweł powiada, że od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. I to dotyczy każdej służby, którą wykonujemy. Każdej służby, którą Bóg nam zlecił. Jeśli Bóg powołał mnie, abym był pasterzem, to mam być wierny, mam zrobić wszystko, aby się w tej służbie spełnić i zrealizować. Jeśli kogoś Bóg powołał, aby zajmował się młodzieżą, czy kobietami, czy małżeństwami, czy był ewangelistą, czy był nauczycielem, to musimy okazać się wierni w tym powołaniu. Pan Jezus bardzo mocno piętnował postawę odwracania się wstecz. Pan Jezus powiedział: jeśli ktoś przyłożył ręce do pługa, niech nie odwraca się wstecz. Jest to nie na miejscu, jest to cofaniem się do tyłu, jest to moja porażka, kiedy ja rezygnuję ze służby, do której Bóg mnie powołał, chyba że Pan mnie z niej odwołuje. A więc od szafarzy wymaga się, aby okazali się wierni. I tutaj w tym fragmencie jest mowa na temat osądzania. A więc to jest zupełnie inne zagadnienie. Sam staram się zebrać materiał, dlatego że potrzebujemy zdrowego spojrzenia na temat osądzania. Co możemy osądzać, kogo możemy osądzać, czego nie powinniśmy osądzać, ani kogo nie powinniśmy osądzać. A więc musimy zrozumieć, że pewne dziedziny w życiu człowieka osądza sam Bóg i człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, ale także my jako Kościół, jako liderzy, jako przywódcy Kościoła jesteśmy powołani, by pewne rzeczy osądzić i wydać werdykt. Tak mówi Biblia. Jest to bardzo obszerny temat i nie na dzisiaj, a więc przyjrzyjmy się tylko temu fragmentowi, gdyż jest tutaj mowa na temat osądzania. Paweł powiada, lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, a więc musiał Paweł zetknąć się z problemem, że został osądzony, czy został osądzany w zborze. Czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Co Paweł miał na myśli? Paweł powiada, ty nie sądzisz mnie, ja nie sądzę ciebie. Należymy pod osąd Boży. Paweł powiada, ba, nawet sam siebie nie sądzę. To jest zapisane w wierszu trzecim. Bo nawet ja sam siebie nie sądzę. I ten obszar sądzenia, jeśli chodzi o mnie, w ogóle nie jest w waszych rękach. Nie macie prawa do tego, tak mówi apostoł Paweł. Nie oczekuje się od nas, abyśmy osądzali, czy wydawali opinię, naszą opinię odnośnie jakiejś osoby, szczególnie liderów Kościoła, jeśli są to liderzy sumienni, którzy są Bogu oddani i swoje szafarstwo wypełniają prawidłowo. Musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Apostoł Paweł powiada, albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. A więc Paweł żyje w świadomości, że jest pod Bożą obserwacją i Bóg tak i tak wie, co dzieje się w jego sercu i Bóg osądzi to, co dzieje się w jego życiu. A więc moglibyśmy to sparafrazować i powiedzieć tak. Nie wiem o żadnej rzeczy, którą mógłbym sobie zarzucić. Tak mówi apostoł Paweł. Nie wiem. Nie jestem świadom niczego, co robiłbym źle. To jednak jeszcze mnie nie usprawiedliwia, bo to nie ja jestem sędzią. Sędzią moim jest Bóg. On wie o mnie rzeczy, które ja sam o sobie nie wiem. I tak jest w przypadku każdego z nas. A więc jesteśmy przed Bogiem listem otwartym. I apostoł Paweł powiada, przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serca. A więc mówimy o płaszczyźnie służby, mówimy o szafarstwie, mówimy o oddaniu i nie jesteśmy powołani do tego, aby gdy służymy sobie nawzajem, osądzać siebie. Wiadomo, i to jest biblijna prawda, że nikt z nas nie jest doskonały. Jeśli zaczynam się potykać, jeśli zaczynam popełniać błędy, jeśli widać to po moim życiu, że robię źle i nie kryję się z tym, to poddaję się napomnieniu. Tak mówi Boże Słowo. To wtedy napominam i poddaję się napomnieniu po to, aby sprostować, skorygować swoje życie. Natomiast nie poddajemy osądzaniu kogoś, kto sumiennie wykonuje swoją służbę, kto się stara, kto służy, kto jest. Ale nawet jeśli nie robię niczego złego, nawet jeśli nie mogę sobie nic zarzucić, to tak i tak jestem pod obserwacją Bożą. Tak i tak Bóg wie najlepiej, czy wszystko na różnych płaszczyznach mojego życia jest w porządku. I On mnie za to osądzi. I oto czytamy w wierszu 5, przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serca. I oto otrzymujemy wyraźne ostrzeżenie, aby nie sądzić przed czasem. Dlatego, że Pan ma swój czas. Pan ma swój czas. On objawi to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serca. To mówi werset 5. I Bóg obnaża. Jeśli coś jest nie tak, jeśli coś jest ukrytego, coś jest fałszywe, Bóg obnaża, Bóg demaskuje, Bóg osądzi. Nie musimy się bać, nie musimy się martwić. Pan się z tym rozprawi. Jeśli ktoś postępuje nieprawidłowo i ma coś ukrytego w sercu, Pan to osądzi, bo Bóg jest naszym sędzią. I apostoł Paweł o tym wyraźnie mówi. Nie sądźcie przed czasem. Poczekajcie na Boga. A gdy Pan przyjdzie, osądzi lub obnaży, albo udzieli pochwały, albo nagrodzi. I każdy otrzyma pochwałę od Boga. O tym mówi wiersz 5. Bóg jest nie tylko Bogiem, który osądza, który obnaża te rzeczy złe, ale jest Bogiem, który nagradza, który daje pochwałę, który cieszy się ze swoich dzieci, ze swoich sług, którzy wykonują prawidłowo swoją rolę i swoje powołanie. I Pan chce po prostu, abyśmy byli przed Nim szczerzy, abyśmy byli takim listem otwartym dla Niego i abyśmy Mu służyli całym naszym sercem. To jest ten pierwszy fragment dotyczący szafarstwa i służby. Drugi fragment, który odczytamy, dotyczy pewnych postaw, zachowania, pewnego stylu, który prezentujemy. Dziecko Boże powinno prezentować pewien styl życia. Powinno przyjmować pewne postawy. I czytamy o tym od 6 wiersza. Będziemy czytać kilka wierszy w dół. I apostoł Paweł pisze tak. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa. I tutaj mamy ten fragment, że gdy apostoł Paweł mówi, tak niech każdy myśli o nas jako sługach Chrystusowych, miał na myśli Apollosa, bo do niego się teraz odwołuje. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia. Abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Apostoł Paweł napomina zbór w Koryncie. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, odznaczył jako najpośredniejszych, jakoby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i dla ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk, spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my to znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się śmieciem tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Mocne słowa. Apostoł Paweł zaczyna coś wskazywać zborowi w Koryncie. On pokazuje na postawę pokory. Pokazuje na postawę uniżonego, pokornego serca, które się nie wynosi. Apostoł Paweł bardzo mocno, wskazując na siebie, powołuje siebie jako przykład. Powołuje siebie jako świadectwo. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy pod obserwacją, że świat na nas patrzy. Jesteśmy widowiskiem, jak on to określił, dla ludzi tego świata, dla aniołów. Jesteśmy pod obserwacją. i Kościoła. My jesteśmy świadectwem. My świadczymy o życiu z Bogiem naszym życiem. Nie słowem. Nie tym, jak umiemy dobrze o Bogu rozmawiać. Nie dlatego, że znamy taką doktrynę, czy tak to widzimy, czy inaczej to rozumiemy. My świadczymy ludziom o Bogu naszym życiem, naszą postawą, jakimi ludźmi naprawdę jesteśmy, co reprezentujemy, kim jesteśmy. I to najbardziej przemawia. I Paweł bardzo mocno to podkreślił i powiada, że w tej kwestii bycia świadectwem, propagowania pewnego stylu życia, które mamy w Bogu, niech się nikt nie wynosi jeden na drugiego. Absolutnie. Jestem lepszy, bardziej duchowy niż mój brat, niż ma siostra, bo ona jeszcze to, a ona tamto, a ja już to, a ja mam takie modlitwy, takie widzenia, takie objawienia, a ten tego nie ma. Nie wynoście się, mówi apostoł Paweł, jedni nad drugimi. Nie wynośmy się. Każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem, jest szafarzem swojego życia, jest odpowiedzialny za tą postawę, którą prezentuje. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? Bóg obdarowuje nas łaskawie wszystkim. Może dzisiaj jeszcze nie mam pewnych przeżyć, które ma mój brat, ale jutro mogę je mieć. Dlatego nie jestem gorszy od niego, od tego, który już ma. Chwała Bogu, że on ma, ale ja także mogę mieć. Nie będę się poniżał ani wywyższał. Dziękuję Ci, Panie, że mnie obdarowałeś i dałeś mi zrozumienie. Ale mój brat może jeszcze tego nie poznał. Ja go błogosławię, miłuję go i nie czuję się lepszym od niego, bo jesteśmy równi przed Tobą. To jest prawdziwa postawa. Ale także Paweł mówi, aby nie popadać w pychę z powodu swoich przeżyć. Myślę, że takim odwołaniem byłoby słowo z objawienia Jana. Tutaj czytaliśmy o takich rzeczach duchowych. Apostoł Paweł mówi o wzbogaceniu się. Staliście się królami, aby królować. Jesteście mocni, my jesteśmy słabi. Wy mówicie, że jesteście silni, mocni, królujecie. Otrzymaliście tak wiele. Chlubicie się tym. W Księdze Objawienia Jana jest mowa o zborze w Laodycei. I tam jest mocno napiętnowana taka postawa. Czytamy, to jest o Kościele mowa. Bardzo utożsamiam ten werset z tym właśnie z 4 rozdziału Pawła do Koryntian. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Czuję się silny, mocny. A więc pamiętacie ten fragment? Jest to wiersz 17, 3 rozdziału Księgi Objawienia Jana. Jestem nasycony, wzbogaciłem się. Staliśmy się królami, panujemy. To wszystko jest super. Bóg chce uczynić to w naszym życiu, ale to nie jest powód do pychy, to nie jest powód do zarozumiałości. Apostoł Paweł pokazuje Koryntianom, jaką powinni postawę przyjąć. A myśmy głupi dla Chrystusa, słabi, wyście mocni, my słabi, wyście mocni. Tak, dobrze, niech tak będzie. To my jesteśmy tymi, którzy może nie są tak nasyceni jak wy. My tak nie królujemy jak wy. My jesteśmy wiele razy sponiewierani. Wiele razy tułamy się, nie mamy co jeść. Ale Paweł powiada, że w tych postawach właśnie trudnych, bolesnych, negatywnych przejawia się ten styl Bożego życia, który powinniśmy nosić. Bo Paweł powiada, prześladują nas, spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my to znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się śmieciami dla tego świata, ale nie złamią nas, nie zniszczą nas, nie zburzą naszej wiary. My wytrwamy do końca. I to jest prawidłowa postawa. jest łatwo urość w duchową pychę, mieć wszystkiego pod dostatkiem, fajne życie prowadzić, być zdrowym, nie trudzić się, nie mieć różnego rodzaju upokorzeń i powiedzieć: królujemy. O tak, jesteśmy mocni, wzbogaciliśmy się, nasyciliśmy się. Super. Apostoł Paweł mówi, że to nie są złe rzeczy. Bóg chce, abyśmy królowali wraz z Nim. Zresztą Biblia mówi, że możemy, że jesteśmy powołani, że jesteśmy posadzeni z Chrystusem, aby z Nim królować i panować. Bóg chce, abyśmy byli nasyceni. Bóg chce, abyśmy byli ubłogosławieni. Ale musimy zawsze pamiętać, że wszystko to, co mamy, kim jesteśmy, nie stało się dzięki nam, dzięki naszej sile, dzięki naszej mocy, ale wszystko mamy dlatego, że Pan Jezus Chrystus cierpiał za nas, umierał na krzyżu i dokonał przeobrażeń, które teraz stają się udziałem grzesznego człowieka. Mamy nowe życie, mamy siłę od Boga, jesteśmy mocni dzięki Duchowi Świętemu. Nie dzięki temu, że coś wiemy, że coś osiągnęliśmy, że do czegoś czy do kogoś należymy. Nie dlatego, ale dlatego, że Bóg się nad nami zlitował. Wiecie, różnica między mną a jakimś zagubionym człowiekiem, który gdzieś tuła się, jest nałogowym alkoholikiem, czasami może leży na ulicy. Różnica między nim a mną jest jedna. Ja otrzymałem Bożą łaskę. Ja doświadczyłem Bożej łaski. I nigdy nie mogę patrzeć z pogardą. Nigdy nie mogę patrzeć z góry. Zawsze muszę patrzeć z dołu i modlić się, aby On się podniósł, jak mi było dane się podnieść. Bo wtedy przyjmuję odpowiednią postawę. Jestem prawdziwym szafarzem służby, do której Bóg mnie powołał. Musimy mieć wyrozumiałość. I musimy być cierpliwi. I musimy czekać na Pana, bo On jest tym, który dokona wielkich przemian. I na koniec tłumacze Bożego Słowa zatytułowali ten fragment Ojcowska Rada i Ostrzeżenie. I też coś ważnego jest tutaj powiedziane, zapisane. Apostoł Paweł pisze do Koryntian tak. Jest poruszony w swoim wnętrzu, bo czuje się ojcem dla tego zboru. On zakładał ten zbór. On głosił pierwszym ludziom w Koryncie. On tam spędzał czas. On tam poświęcał się ludziom. On im usługiwał. On się o nich modlił. I oto pisze tak do Koryntian. Piszę to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Popatrzcie, jak apostoł Paweł patrzy na zbór w Koryncie, który nie bardzo go lubi, nie bardzo chce, aby on w jakiś sposób tutaj nimi duszpastersko zarządzał. A Paweł do nich pisze: nie chcę was zawstydzić, nie o to chodzi. Chcę was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Bardzo ważna prawda, za chwilę do niej wrócimy. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. A więc byli przeciwnicy w zborze apostoła Pawła. A więc apostoł Paweł miał przeciwników. I to taki balsam na nasze serca, że nie zawsze ma się wszystkich za sobą. Są także przeciwnicy. Niektórzy wzbijają się w pychę. W Koryncie, w zborze koryńskim myśleli, że Paweł nie przyjdzie do nich. I się cieszyli, że nie przyjdzie. Bo mieli innych, których bardziej polubili. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Apostoł Paweł stawia sprawę jasno. Nie chodzi o to, żebyście mieli dobrze gadane i umieli dobrze dyskutować. Ja gdy przyjdę do was, zapoznam się z ich mocą. Jak mocni są w Panu i w wierze. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, nie na dyskusji, ale na mocy. Na mocy. Na mocy Bożej. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą? czy też z miłością i w duchu łagodności. Nawet daję im szansę wyboru. Co chcecie? Mam przyjechać do was z rózgą? Czy mam przyjść do was w duchu miłości i w duchu łagodności? Wyobrażam sobie, że Koryntianie wszyscy jednomyślnie powiedzieli w duchu miłości i łagodności. Rózga nie jest zbyt przyjemna. Nie lubimy rózgi. Dzieci też nie lubią rózgi. Już nie wolno rózgi używać. Już chcą wyeliminować rózgę. Nie wolno. Można być prawnie potraktowanym i ukaranym, jeśli używa się rózgę. No ale co zrobić, jak Biblia nam nakazuje używać rózgi? Co zrobić, jak Pan Bóg nakazał, żeby karcić syna swego, bo jak to nie będzie, jak tego nie będziesz robił, to ci się to odbije na przyszłość, na starość. A więc jest coś w tym karceniu, oczywiście to jest znowu zupełnie inny temat. Jak mamy karcić? W jaki sposób? Jakich użyć metod, aby karcenie stosować? Bo nie zawsze fizyczne bicie i znęcanie jest tym prawdziwym obrazem używania rózgi. Są inne metody, które też musimy zacząć stosować. A więc apostoł Paweł podkreśla coś bardzo ważnego. Powiada, że ludzie wierzący, którzy rodzą się do Bożego Królestwa, mają swoich ojców. I ci ojcowie są pierwszoplanowymi przykładami dla ich życia. Apostoł Paweł powiada, możecie mieć 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie. Dzisiaj jest taka możliwość, aby słuchać różnych nauczycieli. Różni nauczyciele piszą książki, różni nauczyciele nauczają na płytach. Nic nie wiemy o ich życiu. Nic nie wiesz o ich życiu. Tak jak i ja. Nic o życiu niektórych nie wiem. Podam wam bolesny przykład. I niestety trzeba się konfrontować z prawdą. Trzeba tą prawdę umieć zgryźć i przeżyć. Jak można być zwiedzionym przez fałszywych nauczycieli? Niedawno, nawet sam tutaj kiedyś wspominałem o wielkim przebudzeniu na Florydzie. Kiedy tam pojechałem, kiedy dowiedziałem się, co tak naprawdę się dzieje. Propaganda telewizyjna, internetowa, multimedialna potrafi nagłośnić pewne sprawy, potrafi je wyolbrzymić, potrafi je pokazać w niesamowitym świetle. A prawda jest bolesna. Wiecie, tak ostatnio i też gdy rozmawiałem z liderami młodzieżowymi, powiedziałem do nich, usługując im w żorach, powiedziałem do nich, jest taki wiersz w Bożym Słowie, który mnie przeraża. Który mnie przeraża. I powiem, że nie mam do końca odpowiedzi, jak wytłumaczyć ten wiersz. Chociaż i można je, te odpowiedzi znaleźć. A Pan Jezus powiedział, że przyjdą i staną przed Nim ludzie i powiedzą, w Twoim imieniu demony wyganialiśmy, chorych uzdrawialiśmy, zmartwych wzbudzaliśmy. A Pan Jezus powie, nie znam was. Wiecie, to jest dla mnie jeden z najbardziej tajemniczych wierszy, bo ktoś mówi przed majestatem Bożym, w Twoim imieniu, Panie, w Twoim imieniu demony wyganialiśmy, chorych uzdrawialiśmy, zmartwych wzbudzaliśmy, a ja nie znam was, Pan mówi. A ja nie znam was. A człowiek może być oszustem. Może być oszustem. Przy wielkim przebudzeniu na Florydzie człowiek, którym się zachwyciło wielu i kiedy patrzyłem na początku i widziałem to wszystko, byłem pod wrażeniem. Mówię, Boże, Ty jesteś ciągle ten sam. Ty czynisz niesamowite rzeczy. Ale kiedy później wyszło na jaw, kim jest ten człowiek i co on robi, jak on żyje. Kiedy to wszystko zostało odkryte, kiedy to wszystko tam upadło, kiedy ludzie są sfrustrowani, porozbijani, niektórzy odchodzą od Boga. Ten wiersz jakby zaczyna brzmieć jako prawda. Wiecie, można czynić wielkie rzeczy. Można dokonywać, można manipulować ludźmi w niesamowity sposób. Można doprowadzić do determinacji ich wiary, do granic wytrzymałości. I zaczynają się rzeczy dziać. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Ale staną przed Bogiem ludzie, którzy powiedzą, nauczyciele, którzy powiedzą, Panie, w Twoim imieniu to robiliśmy. A Pan powie, nie znam was. nie znam was. A ten człowiek, a nie będę tutaj wymieniał nazwisk, ani nie ma sensu, prowadził całą wielką kampanię. Żył w cudzołóstwie ze swoją sekretarką. Przez cały czas. W dodatku nadużywał alkoholu. Wszyscy ludzie, którzy go poparli na swoich blogach, zaczynają się wycofywać. Mówią, zostaliśmy zwiedzeni. Totalnie zwiedzeni. Nauczycieli możecie mieć 10 tysięcy. Nie znacie ich życia, nie wiecie o nich nic. Oni piszą książki, oni robią programy. Nie wiemy, jak oni żyją, nie wiemy, jak oni postępują. Nie są dla nas żadnym wzorcem. Paweł powiada, ja jestem waszym ojcem. Ja służę wśród was. Ja wam głosiłem Ewangelię. Ja was zrodziłem na moich kolanach. Ja was nauczam. Proszę was wtedy, bądźcie moimi naśladowcami. Nie szukajcie nauczycieli, którzy łechcą ucho wasze. Możecie ich mieć tysiące. Czytajmy ten fragment. Apostoł Paweł mówi o życiu Kościoła. To już nie jest tylko jakieś wzniosłe przeżycie, jakieś doświadczenie konferencyjne. Mówi o życiu, o codzienności. Bo gdybyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Ja was zrodziłem. Patrzcie na tych, których możecie obserwować, których widzicie, o których prawie wszystko wiecie. Patrzcie na mnie i bądźcie naśladowcami moimi. Apostoł Paweł mówi. Tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc Paweł był odważny. On w swojej skromności powiada, nie mam co sobie zarzucić. Nie widzę, żebym robił coś źle. Ale jeśli robię coś źle, Bóg mnie osądzi. On zna moje wnętrze. On wie, kim naprawdę jestem. Ale robię to, co robię szczerze. Jestem sługą Chrystusowym. I mówi, możecie mnie naśladować. Nie bójcie się. Ja jestem szczery przed wami. Posyłam do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym, wiernym synem w Panu. On wam wszystko przypomni, tego, co ja was nauczałem. Ja go polecam. Ja go wam polecam. Ja go znam. Ja wiem, kim jest Tymoteusz. Tymoteusz nie brał udziału przy tworzeniu tego zboru. Tymoteusz nawrócił się o wiele później w służbie apostoła Pawła. Stał się jego synem duchowym. Apostoł Paweł go od młodości, w młodzieńczym wieku nawrócił się Tymoteusz do Pana. Apostoł Paweł go prowadził, uczył, kształtował. A później go posłał do Koryntu. I mówi, ojców macie niewielu, ja was zrodziłem, ale Tymoteusz przyjdzie, nauczyciel. Przyjmijcie go, on jest okej, on jest w porządku, on jest wiernym synem w Panu. Przypomni wam moje postępowanie w Chrystusie, którego was nauczyłem i tak jak nauczam w każdym innym zborze. Przyjmijcie Tymoteusza, ja gwarantuję za niego, on wam krzywdy nie zrobi. On nie będzie głosił złych rzeczy. Jego życie moralne, jego standardy moralne są prawidłowe. Jemu możecie zaufać. Ale niepokoją mnie ci, którzy wzbijają się w pychę. Niepokoją mnie ci, którzy uważają, nie potrzebujemy już starego Pawła. Nie potrzebujemy już jego usługi. Niepokoją mnie oni. Dużo gadają, dużo mówią, ale ja przyjdę do was i zapoznam się z ich mocą. Jak mocni są w Panu, jak mocne są ich modlitwy, jak mocno świadczą o imieniu Jezus, jak mocno wierzą, jakimi naprawdę są ludźmi. To jest troska o Kościół, to jest troska o Boże Królestwo, to jest troska o to, aby Kościół był osadzony w tych fundamentach Bożej prawdy. I apostoł Paweł o to zabiegał w liście do Koryntian i on pisze to wszystko do zboru w Koryncie. To jest przesłanie do zboru w Koryncie. Paweł zmaga się z problemami zboru koryńskiego, ale ten list jest w naszej Biblii, dlatego że i pewne rzeczy są niezmienne, powtarzają się, grożą i nam. I my możemy im ulec. No bo czyż pycha dzisiaj nie jest taka sama, jak była wtedy? Czyż dzisiaj ludzie nie mają tendencji do robienia podziałów i rozłamów, jak robili wtedy? Czy dzisiaj nie ma chęci szukania różnych dziesiątek tysięcy nauczycieli, którzy nauczają różnych rzeczy, te same tendencje. Czyż dzisiaj także nie jesteśmy skłonni, by sądzić, dokonywać różnego rodzaju ocen? Oczywiście, są pewne dziedziny życia, w których musimy być czujni i musimy napominać, ale także musimy pamiętać, że Bóg powołał nas, abyśmy byli jedni za drugimi, nie wynosili się jedni na drugich, abyśmy modlili się o siebie nawzajem i abyśmy zawsze pamiętali, że to, co mamy, kim jesteśmy, mamy dzięki Chrystusowi, który panuje w naszych sercach. I oby nam Bóg w tym dopomógł. Oby nas Bóg w tym poprowadził i abyśmy mieli zwycięskie życie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie.